ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express. O 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
W dzisiejszym wykładzie otwartym w Radiu RMF24 czeka nas podróż w świat genów. A w ciele jednego człowieka kryje się ich nawet około 30 tysięcy i podobno mają wpływ na wszystko, poczynając od wyglądu, przez zdrowie i długość życia. A czy mają wpływ na nasze poczucie tożsamości? Razem z nami pan profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie powstaje pierwsza genomiczna mapa Polski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie profesorze, co można wyczytać w genach o naszym pochodzeniu?
Ach, to bardzo, zadał pan bardzo trudne pytanie, ponieważ wbrew temu, co pan powiedział na wstępie, nie wszystko jest w naszych genach zapisane. Mhm. To jest często ludzie mylą to, co rzeczywiście jest tam zapisane, tylko z pewnym potencjałem, który się tam znajduje. Mhm. Ja bym powiedział w ten sposób, że geny to jest pewnego rodzaju potencjał, z którego może powstać bardzo wiele, używając słów biologicznych, fenotypów, mhm. czyli indywiduów. Jeżeli mamy człowieka, no to krótko mówiąc, nasze geny powodują, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, ale jest to jedna z bardzo wielu możliwości, która powstaje nie tylko dzięki genom, ale także dzięki środowisku, w którym żyjemy, sposobie, w jaki żyjemy i dzięki temu wszystkiemu, co nas otacza. Mhm. I teraz podobnie też trochę jest z tą naszą przeszłością. My możemy bardzo dużo odczytać i z tym naszym pochodzeniem. My możemy wiele odczytać z naszych genów, ale to, co my odczytujemy, to musimy zawsze pamiętać, że to jest taka nasza historia biologiczna.
Tak.
Natomiast człowiek jest jedyną istotą, która żyje na Ziemi i oprócz tej historii biologicznej, czyli tak jak mu się w tych genach w czasie ewolucji wszystko układało, ma też historię, którą sam o sobie pisze. Mhm. Bo to jak od momentu, kiedy powstała nasza cywilizacja, my sami zaczynamy o sobie opowiadać. I jak można się łatwo domyślać, ta opowieść bardzo mocno zależy od tego, kto opowiada i o kim opowiada. Jeżeli opowiadamy o sobie, zwykle opowiadamy nieco lepiej. Mhm. Jeżeli opowiadamy o innych, opowiadamy nieco gorzej. Natomiast jak to się ma do realnej historii, trudno jest często powiedzieć. Także musimy rozróżnić dwie rzeczy. Z jednej strony mamy tą historię, nasze pochodzenie, można powiedzieć taką genealogię, tak? I to jest to, co oficjalnie o nas wiemy i oficjalnie zostało zapisane. A druga historia to jest właśnie ta zapisana w genach, jak nasza biologia przebiegała, jak rozwijaliśmy się, jak nasza ewolucja zachodziła, na co jesteśmy wrażliwi bardziej lub mniej.
Dzisiaj z nami pan profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Panie profesorze, czy geny mają narodowość? Czy istnieje ten tak zwany gen polskości?
No na pewno, na to można odpowiedzieć krótko, na pewno coś takiego nie istnieje, ale taka odpowiedź myślę niewiele daje, bo kogo to przekona, że ktoś tam powie, że na pewno coś takiego nie istnieje. Tutaj wydaje mi się, trzeba by nieco bardziej cofnąć się znowu do naszej historii i znowu odwołać do tego, że człowiek jest istotą myślącą. Zawsze chce rozumieć świat, który go otacza. To, co już wspomniałem, jako jedyna istota myśląca zaczyna tworzyć własną nie tylko historię, ale i cywilizację. Na czym polega tworzenie tej cywilizacji? Polega mniej więcej na tym, że my staramy się jakoś zorganizować i tworzyć i kształtować ten świat tak jak my sobie życzymy. I teraz od momentu, kiedy człowiek zaczął tworzyć tą cywilizację, pojawiły się takie dwa podstawowe problemy. Po pierwsze, w jaki sposób zebrać odpowiednio dużą grupę ludzi, żebyśmy mogli ten świat przekształcać, czy zorganizować, czy w jakiś sposób podporządkować sobie tą dużą grupę ludzi. A z drugiej strony musimy tym ludziom, których zebraliśmy, jakoś wytłumaczyć, dlaczego ten świat wygląda tak, a nie inaczej. No i od starożytności pierwsze pomysły to były takie, że to tworzymy jakieś miasto, to miasto tworzymy dlatego, bo nam jakiś Bóg zlecił, czy Atena, czy Posejdon. Znamy to wszystko chociażby z historii Troi i Aten, walk pomiędzy starożytnymi. I bogowie, którzy ich wspierają, wówczas też, żeby wytłumaczyć pewne relacje społeczne, wymyślano, że niektórzy są bohaterami boskimi albo nawet bogami. No i to miało ludziom jakoś tłumaczyć. Następnie przyszły czasy feudalne i też nikt sobie nie wyobraża, że ludzie, którzy wtedy żyli, na przykład na terenie Polski, w tych czasach feudalnych, czuli się jednym narodem. Gdyby szlachcica zapytać, czy on ma coś wspólnego z chłopem, on na pewno by odpowiedział, że
absolutnie nie.
Został sponiewierany, prawda? On jest sam co najmniej wiadomo od Sema albo Jafeta, a natomiast tamten jest od Hama i dlatego tak ten świat jest zorganizowany, prawda? I w ten sposób sobie tłumaczono. Jednak świat się rozwijał i w pewnym momencie ludzie zrozumieli, że chcąc w jakiś sposób tworzyć coraz większe organizacje, coraz większe państwa, coraz silniejsze, to już nie tylko te klasy wyższe muszą czuć się dobrze, ale trzeba zrobić coś, żeby wszyscy się poczuli dobrze i żeby wszyscy się z tym identyfikowali. I stąd dopiero na końcu XVIII, początku XIX wieku wymyślono pojęcie narodu. Tak? Czyli dopuszczono te niższe klasy do tego, żeby też myślały, że to one tworzą tą wspólnotę i że one są też ważne. No i teraz dawniej łatwo było wszystko uzasadnić religią, tak jak już mówiłem, prawda? Że tutaj ty się urodziłeś z Hama, no to dlatego jest taka twoja sytuacja, ty jest inny, z brata, więc ty możesz być w innym miejscu. Im dalej, tym mniej ludziom takie wytłumaczenia
wystarczały,
prawda? No i zaczęliśmy i trzeba było znaleźć gdzie indziej i zaczęto szukać w nauce. I takie proste rozwiązanie, no my jesteśmy Polską, bo my mamy podobne geny, bo my dzięki temu jesteśmy podobni w jakiś sposób i to nas jednoczy. Tymczasem troszeczkę w tym prawdy jest, ale tylko troszeczkę, bo rzeczywiście im ludzie bliżej żyją, tym mają bardziej podobne geny, no bo mieszają się w tym swoim własnym sosie, tak? Można sobie łatwo to wyobrazić. Natomiast nie oznacza to wcale, że tak się dzieje w obrębie całego narodu. Można sobie wyobrazić, że Niemcy, którzy żyją na południu, są bardziej podobni do Włochów, Szwajcarów, a Niemcy, którzy żyją bardziej na północy, do Skandynawów, Duńczyków. I Niemcy tworzą naród jeden, natomiast podobieństwo genetyczne już w ramach tego narodu nie jest aż tak wielkie, jakby niektórzy oczekiwali. Kolejna rzecz, o której można by powiedzieć i z której trzeba sobie zdawać sprawę, to, że wbrew różnym opiniom i poglądom, my wcale nie jesteśmy tak bardzo od siebie genetycznie różni. Po pierwsze, trzeba zdać sobie sprawę z tego, że człowiek jako homo sapiens, jako cały gatunek, to istnieje tylko w Afryce, tak? Bo tam powstał i z Afryki wychodziły kolejne grupy ludzi, ale to zawsze wychodził tylko taka mała grupa stosunkowo, tak? Czyli ta pula genów, która opuszczała, wcale nie była taka duża. I to powoduje, że jak ludzie na całym świecie teraz żyją i się rozprzestrzenili, to ich genomy są do siebie bardzo podobne. Mhm. I teraz można by to przedstawić za pomocą jakichś tam liczb i powiedzieć, tak, że proszę Państwa, no, genom człowieka to 3,3 miliarda nukleotydów, czyli tych literek, a jesteśmy do siebie podobni w 99,85%. Mhm. Czyli to nic nie mówi, prawda?
Tak.
To oznacza, że różnice w genomie pomiędzy dwoma przeciętnymi ludźmi to jest mniej więcej 5 milionów nukleotydów. Przeciętnemu człowiekowi to nic nie powie. Ale żeby sobie uzmysłowić, jak to jest, to lepiej sobie wyobrazić inną sytuację. Mhm. Proszę sobie wyobrazić, że każdy z nas doskonale wie, że jak czy pan, czy ja mamy dwójkę rodziców, czwórkę dziadków, ósemkę pradziadków, tak? Mhm. Czyli łatwo sobie wyliczyć, że mamy 2 do entej przodków, co, jeżeli cofamy się w kolejnych pokoleniach, tak? Mhm. I teraz, jeżeli się zastanowimy, ilu w takim razie mielibyśmy przodków, jeżeli cofniemy się o 800 lat, czyli to jest około 1200 roku, to nie jest aż tak strasznie dawno. I cofamy się w takim razie do tego 1200 roku. Na każde 100 lat mamy cztery pokolenia. No czyli tych pokoleń będzie 8 razy 4, 32, czyli będzie 2 do 32. I wówczas łatwo możemy wyliczyć, że jeżeli my jesteśmy teraz jako ten jeden człowiek na Ziemi, to 800 lat temu, żebyśmy my powstali, musieliśmy mieć około 4 miliardów przodków. Tymczasem na Ziemi wtedy żyło tylko 400 milionów ludzi.
Niewyobrażalne, zwłaszcza teraz, kiedy mamy 8 miliardów ludzi na Ziemi.
Właśnie, ale co to oznacza? Oznacza to mniej więcej tyle, że te nasze drzewa genealogiczne się całkowicie na siebie nakładają, że każdy z nas ma wielu, wielu wspólnych przodków. No bo gdyby tak nie było, to pan musiałby mieć 4 miliardy przodków, ja bym musiał mieć 4 miliardy, ktoś inny musiał mieć 4 miliardy i to kompletnie traci sens. To
czyli każdy z nas ma przynajmniej w obrębie naszego kraju coś z tego piasta kołodzieja.
Tak, jeżeli się wystarczy cofnąć się do czasów Chrystusa mniej więcej i wtedy żył człowiek, który był przodkiem wszystkich obecnie żyjących ludzi, tak statystycznie można by wyliczyć, a jeżeli byśmy się cofnęli jeszcze 2000 lat wcześniej, powiedzmy tam do czasów faraonów, Nefretete czy Tutenchamon, mhm, i byśmy to, jeżeli oni by mieli dzisiaj swoich jakichś potomków, to oni byliby spokrewnieni praktycznie z każdym żyjącym człowiekiem na Ziemi.
Jak to brzmi, panie profesorze, w obliczu tych wszystkich granic i tych wojen i tej koszmarnej wojny między innymi za naszą wschodnią granicą?
No ale właśnie, to jest właśnie to, że ludzie tworzą tego typu teorie, opowiadają takie rzeczy po to, żeby wytłumaczyć ten świat. Żeby wytłumaczyć, dlaczego ja muszę tego zaatakować, no bo on jest inny, bo to nie jest to nie jest taki sam człowiek jak ja, prawda?
Tak.
Tu bardzo dobre spostrzeżenie miał kiedyś, jeżeli pan nawiązuje do spraw wojny, to kiedyś miał Fromm bardzo dobre takie spostrzeżenie, kiedy powiedział, że to jest naprawdę rzecz, której powinniśmy zawsze pamiętać, że jeżeli często się mówi tak, wybuchła wojna i teraz mówimy, okej, tam po drugiej stronie być może żyje taki sam redaktor jak pan, czy profesor jak ja, prawda?
Tak.
I teraz być może robi to samo, może mają taki sam wywiad przeprowadzają, może mają te same problemy. I tak ludziom się mówi, no czy my powinniśmy prowadzić tą wojnę? Wyobraźcie sobie, przecież tam żyją tacy sami ludzie, tak? A powstaje pytanie, dlaczego nie mówimy po prostu, bo tam żyją ludzie.
A tak.
Prawda? Czyli samo bycie człowiekiem nie wystarcza nam do tego, żeby uszanować tą drugą istotę? Okazuje się, że nie. My musimy sobie wytłumaczyć, że tam żyje taki sam człowiek jak ja. To wtedy być może się zastanowię, czy należy tak czynić, czy nie.
Trwa wykład otwarty w Radiu RMF 24. 800 lat temu, żebyśmy powstali, musielibyśmy mieć około 4 miliardów przodków, a przecież wtedy na Ziemi żyło około 400 milionów ludzi, co oznacza, że każdy z nas ma wielu, wielu wspólnych przodków, mówił przed chwilą pan profesor Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. A panie profesorze, czy są już jakieś wnioski, które można wyciągnąć z badań nad genomiczną mapą Polski? Pana zespół przebadał kilka tysięcy ludzi żyjących na terenie Polski.
No właśnie, praktycznie w tym tygodniu zakończymy zbieranie ostatnich danych. Czy ja bym mógł powiedzieć już teraz o jakichś wnioskach, które z tego wypływają? No po pierwsze, no, bardzo, co jest bardzo ważne, to to, że dzięki temu zbiorowi danych uda się opisać tak zwaną zmienność genetyczną populacji zamieszkującej na terenie Polski. Jest to niezwykle ważne w późniejszych badaniach medycznych. To, co my obecnie robimy, to nie są badania medyczne, bo my nie patrzymy, w jaki sposób choroby zależą od naszych genów. My staramy się tylko opisać, jak wygląda nasze społeczeństwo, żeby w następnych badaniach, kiedy już będą właśnie analizowane genomy ludzi chorych, żeby poprzez porównanie można było stwierdzić, co w tym naszym genomie jest ważne i co warunkuje tą chorobę. Bo mimo, że jesteśmy wszyscy podobni do siebie, to jednak są pewne mutacje częściej występują w jednym miejscu, rzadziej w innym miejscu, tak? Tak. I teraz, jeżeli my chcemy rzeczywiście mieć w przyszłości dobrą diagnostykę genetyczną, czyli że prawidłowo przewidywać, czy nasze jakieś predyspozycje, czy skłonność do chorób, to my musimy znać ten background, czyli to tło genetyczne. Bez tego nasze przewidywania mogą być bardzo mylne i często wprowadzać ludzi w błąd. I to jest chyba ta najważniejsza rzecz. Natomiast nie spodziewamy się, żebyśmy dostali jakiś fenomenalny, nie wiadomo jaki wynik. Ja bym spodziewał się, no po prostu dostaniemy dosyć szczegółowy opis, jak te wszystkie mutacje, z jaką częstością występują na terenie Polski. Ja z większą niecierpliwością czekam na to, kiedy uda nam się porównać, bo jeszcze drugi projekt realizujemy dotyczący ludności, która żyła na tym terenie od czasów Chrystusa aż po dziś, czyli ta genomiczna mapa Polski, to można powiedzieć do dziś, bo mamy zebranych ileś tam genomów osób, które żyły tu 2000 lat temu, mamy ileś genomów osób, które żyły 1000 lat temu i mamy to około 5000, które żyją obecnie. I na tej podstawie właśnie będziemy mogli opisać tą historię genetyczną ludzi, którzy tutaj żyli. I wtedy się dowiemy, jak to się na przestrzeni lat zmieniało, czy tutaj jakieś elementy nowe genetyczne dochodziły, czy jakieś inne zanikały. No, możemy się spodziewać, przecież tutaj Polska jest takim akurat miejscem, gdzie ta różnorodność genetyczna jest naprawdę niezwykła, a oprócz tego jeszcze dodatkowo wszystko nam zamieszano po II wojnie światowej. Tak?
Tak jak, a dlaczego jest taka niezwykła, panie profesorze?
No, żyjemy na granicy tej Europy Zachodniej i Europy Wschodniej. Kiedy zajmowaliśmy się właśnie poszukiwaniem szczątków piastów, okazało się, że większość z tej rodziny piastowskiej żyła tam na terenach zachodnich i po jakimś czasie się nawet zniemczyła, można by powiedzieć. Aha. Także tam widać, że tak długo jak byli piastowie, tak długo my byliśmy bardzo mocno złączeni z tą Europą Zachodnią. Aha. Czyli to trochę tak jak nasza przynależność do Unii. Byliśmy realnie częścią tamtego świata.
Tak? Znakomicie pan profesor to zauważył.
No w tych wszystkich miastach, gdzie odwiedzaliśmy i widzieliśmy właśnie nie tych pierwszych królów piastowskich, ale tych późniejszych, książąt śląskich na przykład, prawda? I opolskich, tam widać, jak głęboko byliśmy włączeni w tą Europę. Potem przyszli Jagiellonowie i trochę nasze oczy odwróciły się na wschód.
Tak.
I teraz widać, mamy ten wkład. Miasta na zasadach niemieckich były tworzone przecież za Piastów tutaj. Uczestniczyli w tworzeniu tych miast w jakiś sposób Niemcy. Były duże migracje. W Poznaniu mamy tak zwanych Bambrów, prawda? Czyli mieszkańców Bambergu, którzy tutaj całą taką mniejszość tworzą. Ją też staraliśmy się badać, co pozostało z tamtych czasów. A z drugiej strony mamy właśnie cały wschód, czyli w ogóle to myślenie Polska to też jest bardzo mylące, jak się można przekonać, bo raczej w historii to za Polskę należałoby traktować jako takie całkiem spore imperium środkowoeuropejskie, które łączyło w sobie i ludzi w tak zwaną koronę, księstwo litewskie, ale Ruś Kijowską, prawda, czy tam Ruś Czerwona, Ruś Biała, różnie to się nazywało w historii. I teraz, no, czyli to było zawsze państwo wielonarodowe. My tutaj w Polsce jesteśmy naprawdę mieszanką całej Europy. Już Szwedzi przychodzili.
Tak.
No, mamy tu doświadczenia historyczne bardzo, bardzo różne, ale też to, co dlaczego nie przytoczyłem Polski jako przykładu, że ta zmienność genetyczna zachodzi w taki ciągły sposób, czyli że na południu Niemiec ludzie są bardziej do Włochów podobni, a na północy niż do tych północnych Niemców i odwrotnie na północy, bo w Polsce no, były te przesiedlenia po II wojnie światowej, tak? Czyli czy Szczecin, Wrocław, no to jest tak dużo ludności ze wschodu, no także tutaj te badania genetyczne raczej pokazują taki brak ciągłości, o tak bym powiedział.
Czyli jednocześnie jesteśmy też bardzo ciekawym narodem do badania przez genetyków.
Zdecydowanie tak. Zdecydowanie jesteśmy bardzo ciekawym narodem do tego, żeby go badać i zdecydowanie jesteśmy bardzo różnorodni. Ale znowu, to są takie pewne mity, które też te nasze badania genetyczne obalają. Kiedy zaczęliśmy badać ludność żyjącą tutaj na terenie Wielkopolski około 2000 lat temu, to tak przeciętnie każdy myślał, że będziemy mieli taką populację izolowaną, czyli o bardzo niskiej zmienności genetycznej, no bo tak sobie wyobrażamy tamte czasy, prawda?
Tak, tak.
Że to były jakieś knieje, w tych kniejach książę jeździł pomiędzy 3-5 wioskami, a w tych wioskach ludność od dawien dawna między sobą się krzyżowała, tak?
Czyli nie powinno być jakiegoś większego zmieszania tych genów.
Tak, czyli po prostu te geny powinny charakteryzować się bardzo małą różnorodnością. Mhm. Tymczasem jak zbadaliśmy cmentarzyska z pierwszego, drugiego wieku naszej ery, położone niedaleko Poznania, to zmienność genetyczna wyznaczona na podstawie genomów mitochondrialnych dokładnie mówiąc, okazała się być taka sama jak obecnie w Europie centralnej i zachodniej.
Niebywałe, czyli istniała bardzo duża migracja ludzi, tak?
Czyli, że tak, że tu cały czas ruch tych ludzi był, że oni się cały czas mieszali, że tu ludzie przychodzili, odchodzili i dlatego mówienie o jakimś charakterze genetycznym, specyficznym tylko i wyłącznie dla jednego narodu europejskiego, to jest całkowite nieporozumienie. No już nie ma co mówić o innych narodach, no bo wystarczy spojrzeć na Stany Zjednoczone i no tam wiadomo, że geny ich nie łączą.
Kto jest naszym najbliższym krewnym w ewolucji? Jaka jest przyszłość genetyki? No i czy możemy jakoś wpływać na nasze geny, na przykład chcąc je przekazać swojemu dziecku? O tym właśnie teraz w Radiu RMF 24. Z nami pan profesor Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Panie profesorze, no właśnie, możemy jakoś wpływać na nasze geny, jeżeli chcemy przekazać coś swojemu dziecku w genach?
Powoli zaczynamy rozwijać takie techniki czy technologie, dzięki którym możemy wpływać na geny. Natomiast budzi to olbrzymie dyskusje i myślę, że etyczne, ale do niczego dobrego nie doprowadzi tego typu działalność. Myślę, że taka sytuacja, jaką mamy obecnie, czyli jest to pewnego rodzaju losowy dobór fragmentów genomów matki i ojca i to się składa na dziecko, to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może istnieć. Proszę sobie wyobrazić, że byłaby inna sytuacja, tak? Że możemy zadecydować, że dziecko ma niebieskie oczy, tak. 1,85 m, tak. Tam gra w tenisa.
I nagle by się stworzyła cała taka grupa takich osób o bardzo podobnych, zbliżonych genach, bo wyobrażam sobie, że wiele osób właśnie chciałoby mieć takie, a nie inne dziecko.
Tak, ale tylko to jest problem taki, że tak by chcieli rodzice. A być może to dziecko by nie chciało tego. Obecnie rodzice są całkowicie bezpieczni i mówią, kochane dziecko, to jest przypadek, no tu od taty masz oczy, a od mamy kolor włosów, tak? Natomiast jeżeli byłoby tak, że rodzice by zaprojektowali dziecko, to ono mogłoby mieć całkiem słuszne pretensje.
A dlaczego tak nas zaprojektowaliście, a nie inaczej?
Ja nie chciałem grać w tenisa, ja chciałem być pianistą. Albo ja cały czas myślałem o innej karierze, tak?
Ja chciałem być Lewandowski.
Tak, to byłoby kompletne nieszczęście.
I być może doprowadziło w ogóle by do katastrofy ludzkiego gatunku.
Zdecydowanie tak. Gdyby, no, wystarczy sobie popatrzeć na to, jak często ludzie ulegają różnym modom, tak? Tak jak teraz wszyscy chodzą, no już nie będę przypominał dawnych czasów, wszyscy w Adidasach, tak? Albo w jakichś tam spodniach takich czy śmakich, no to, a czy imiona nadają takie czy inne, no to tak byśmy mieli też na świecie, tak? Nagle by same blondynki, a potem brunetki, a potem, no nie, to...
I nie byłoby tego mieszania genów, które, no właśnie, które jest tak pozytywne dla nas.
Tak,
ludzi.
To jest bardzo dobre i to, co, i co naprawdę najważniejsze, że zdejmuje odpowiedzialność z rodziców i nikt nie może mieć do nas, no, mogą mieć pretensje, jak rodzice palą lub piją w trakcie, kiedy poczynają dziecko. Natomiast nie powinni i są jakoś zabezpieczeni.
Panie profesorze, to już tak na koniec, genetyka jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy, bo minęło niespełna 70 lat, odkąd odkryto strukturę cząsteczek DNA, w której no, właśnie zapisana jest to, co pan mówił, instrukcja działania i budowy komórki. A ta archeogenetyka jest jeszcze młodsza. A jaka jest przyszłość genetyki? Jakie są teraz najważniejsze cele, które sobie genetyka stawia?
No, możemy rozpatrywać to bardziej z punktu widzenia takiego praktycznego i wówczas nie ulega wątpliwości, że z tego punktu widzenia najważniejsza będzie medycyna. Tak? Czyli będziemy się starali ustalić, w jaki sposób, zanim pojawi się choroba, możemy już ją przewidzieć, możemy się przygotować do tego, że ona kiedyś tam się pojawi, a jeżeli się pojawi, to w jaki optymalny sposób leczyć danego człowieka, bo wiadomo, że jego warunki fizyczne czy jego cechy różne determinują skuteczność terapii między innymi, tak? Tyle tylko, że tak jak powiedziałem, wszystkie te informacje nie są zapisane tak wprost w genach. Tak powszechnie przyjmuje się, że ten zapis genetyczny to są te cztery literki, czyli cztery zasady, które tam występują, A, C, G, T. I ten kod czteroliterowy to jest taki zapis tego, co, jak powinniśmy wyglądać. On jest w każdej komórce, przy czym z tego zapisu mogą powstać dziesiątki albo miliony wariantów danego człowieka. I teraz ważny jest nie tylko ten układ literek, które mamy w genomie, ale też to, co się dzieje potem z tym genomem.
Tak.
Można sobie wyobrazić to w tak wielkim skrócie, że kiedy człowiek powstaje, to jest ten embrion. I tam są te komórki macierzyste, z których może powstać wszystko. Tak?
Tak.
I teraz genom takiej komórki macierzystej, z której może powstać wszystko, jest czysty od jakichkolwiek modyfikacji i całkowicie otwarty, tak? Czyli każdy jego fragment może produkować jakieś najpierw RNA, a potem białka. Tak? I teraz dojrzewanie komórek polega na tym, że różne elementy w tym genomie są zamykane, ponieważ komórka ta pluripotencjalna macierzysta, ona musi mieć musi móc ulegać ekspresji w cały genom, natomiast w komórce na przykład wątroby to już tylko jakieś wybrane geny. W komórce, która tworzy płuca, inne geny, tak? Ale nie wszystkie. I po prostu to dojrzewanie to jest takie zamykanie tych elementów genomu i dochodzenie do tego, co w danym miejscu jest potrzebne. A to zamykanie polega na modyfikacji tego genomu. Modyfikuje się zarówno DNA, jak i białka, na które te cząsteczki DNA są nawinięte. Bo proszę sobie wyobrazić, że w każdej komórce jest genom, którego długość, gdyby go tak rozwinąć i w formie jednej nitki, to byłoby 2 metry. Tak? I teraz to jest tak precyzyjnie nawinięte na różne białka i poskręcane, że mieści się w komórce pojedynczej. Tak, w każdej komórce 2 metry DNA. Także jest to niezwykle złożona, jak można się domyślać, struktura, to zwinięcie tego DNA i ta jego architektura i to, co jest zamknięte, a co jest otwarte, decyduje, z jaką komórką mamy do czynienia. Tak? I teraz poznanie tych wszystkich rzeczy pozwoli nam zrozumieć choroby, wymyślać nowe strategie terapeutyczne. To był zresztą powód, dla którego uważałem, że musimy jak najszybciej zrobić tą genomiczną mapę Polski, bo tylko ci, którzy będą mieli własne zasoby genomiczne i ci, którzy będą mieli narzędzia do ich analizy, będą w stanie uczestniczyć w tym procesie. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, to chyba Piłsudski, tak, żeby samemu pisać historię, bo jak nie, to inni za nas napiszą. Tak samo musimy umieć odczytywać nasze genomy, bo jeżeli nie, to inni będą je odczytywać, inni będą nas leczyć, inni będą wiedzieć o nas więcej niż my sami, tak? Ale druga strona tego wszystkiego jest jeszcze taka naukowa, że badając DNA możemy badać ewolucję, możemy dowiadywać się, jak to życie się rozwijało na Ziemi, możemy właśnie cofać się w czasie i obserwować, bo im lepiej będziemy mieli rozpoznane pewne elementy genomu, tym więcej będziemy mogli powiedzieć nie tylko o obecnie żyjących ludziach, ale też co żyli wcześniej. Takim przykładem doskonałym jest to, że jak wiadomo, Europejczycy pierwsi ludzie pojawili się w Europie około 45 tysięcy lat temu. I badania ich genomów pokazują, że byli oni ciemnoskórzy, tak? Przyszli z Afryki. I czyli, że ciemnoskórzy ludzie żyli tutaj, to byli pierwsi Europejczycy. I dopiero jasną skórę uzyskali od rolników, którzy przybyli tutaj do Europy około 10 tysięcy lat temu, 10-8 tysięcy lat temu. Tak? Także każdy człowiek jest osobną wielką księgą, a do tego wszystkiego wszyscy ludzie razem wzięci jeszcze bardziej skomplikowaną. A do tego wszystkiego wszystkie organizmy razem wzięte też mają ten genom zbudowany z DNA i też są jakoś z nami spokrewnione. Czyli
a kto jest naszym najbliższym krewnym w ewolucji, panie profesorze?
Szympans. Bonobo chyba, tak? Tak, szympanse są nasze. To są, ale właśnie też nie należy mylić takiego, bo często ludzie powtarzają, ja nie pochodzę od małpy. Oczywiście, że nikt nie pochodzi od małpy, bo małpa jest takim samym stworem jak my, żyjącym obecnie, tak? Czyli tylko problem jest taki, że małpa, taki szympans, goryl, one i my kiedyś mieliśmy wspólnego przodka, prawda? I to był inny przodek, jakiś Australopithecus albo jakiś jeszcze inny, wcześniej istniejące zwierzę. I tak samo zresztą jest z ludźmi, którzy żyli w Afryce. Teraz, tak jak pokazujemy, oni wyszli mniej więcej dwukrotnie, jak już teraz jesteśmy w stanie ocenić, ale myślę nie jako, że Homo sapiens wyszedł dwukrotnie, to wiemy, ale jeszcze wcześniej. Czyli, że kiedy był Homo erectus, czyli ten poprzednik, z którego my pochodzimy, czyli człowiek wyprostowany, żył w Afryce przez długi czas, to on już wtedy wychodził poza Afrykę i na podstawie tych, znaczy tych, czy ci ludzie, którzy wyszli wtedy z Afryki, czyli byli przedstawicielami powiedzmy gatunku Homo erectus, wyewoluowali w Neandertalczyków i Denisowian. Mhm. I oni sobie żyli w Europie i w Azji. Natomiast Homo erectus dalej ewoluował i powstał Homo sapiens. Mhm. I on wyszedł po raz kolejny z Afryki i napotkał swoich kuzynów, Neandertalczyków i Denisowian. I okazało się, że to nie byli aż tacy dalecy kuzyni, bo mógł się z nimi krzyżować. Tak? Mhm. I to są za to zresztą była Nagroda Nobla, prawda? Że kiedy odkryto genom Neandertalczyka i genom Denisowianina i na tej podstawie stwierdzono, że część ich genomów jest także w naszym genomie. W genomie Europejczyków, w genomie Azjatów, ale nie w genomie ludzi żyjących w Afryce, ponieważ oni nigdy nie mieli okazji się z nimi krzyżować.
Fascynująca jest genetyka, panie profesorze, i można by było tak słuchać pana i słuchać długo. Niestety czas nas goni. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Gościem Radia RMF 24 był dzisiaj pan profesor Marek Figlerowicz, dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, gdzie powstaje pierwsza genomiczna mapa Polski. Jeszcze raz serdecznie panu dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Do widzenia i do widzenia państwu.